Jesteśmy Panu na nowo wdzięczni za to, że możemy tutaj być. Dzisiaj nie liczyliśmy się bezpośrednio z gośćmi i cieszymy się, że przyjechaliście i na końcu roku oczekujemy tutaj pełną salę i pełne błogosławieństwo. To zawsze należy razem. To znaczy, że to błogosławieństwo należy zawsze do zgromadzenia. Bez błogosławieństwa Bożego nie potrzebujemy zgromadzenia, zebrania. On pobłogosławił i On błogosławi teraz i w przyszłości to będzie czynił. To tak przyobiecał i w tym możemy ufać i polegać. Możemy wołać do siebie nawzajem. Bogu możemy ufać w pełni. Co On przyobiecał, tego dotrzyma z pewnością. Niebo i ziemia mogą spłonąć i pagórki zniknąć, ale kto wierzy, ten dożyje tego, że Bóg jest prawdziwym. I na tym budujemy i na tym się wspieramy. I gdy widziałem znowu dzisiaj brata Kupfera, pomyślałem tak na przeszłą niedzielę i tam po raz pierwszy około 3 godzin głosiłem. I to jest zbyt długo, ale słowo Pana jest po prostu tak kosztownym. Można w tym całkowicie się zagłębić. To było mianowicie w Zurychu w ostatnią niedzielę, ale ja muszę trochę się skorygować, mianowicie, że nie sam zająłem ten cały czas. To, co mi pozostało w pamięci, to były te kosztowne miejsca Biblii, które używaliśmy, czytaliśmy. Kosztowne jest całe Słowo Boże, cała Biblia, ale kosztownym tak dalece, że stwierdziliśmy, w jaki sposób prorocy mówili i to Słowo się wypełniało, ale tak samo stwierdziliśmy, że w jednym wierszu o pierwszym i o drugim przyjściu Pana było mówione, że te rzeczy w jednym tchu zostały wypowiedziane, które w swym wypełnieniu leżą w odstępie 2000 lat. I trzeba po prostu powiedzieć, że nie było to łatwym dla mężów, którzy wtedy to słowo przynosili. Nie było to łatwym to rozróżniać i przynieść wyjaśnienie o tym, co miało być, co się miało wtedy stać. I oni już wtedy oczekiwali tego, że przy drugim przyjściu Chrystusa i to, co może z trzecim Jego przyjściem jest w związku, oni to w pełni przeoczyli to, co z Jego pierwszym przyjściem było związanym. Nie byli w stanie tego pojąć i uporządkować, dlatego że nie rozdzielali tego pisma właściwie. Nie dzielili tego pisma właściwie. I ja przeczytam wam za chwilę kilka miejsc. Wiecie, my nie chcemy nikomu pozostać coś winni. Gdy to mówimy, chcemy to także udowodnić na podstawie pisma. Ale ja tam już tą uwagę uczyniłem. Ten nauczony w piśmie i faryzeusz słuchał. Kto słuchał nauczonych w piśmie i faryzeuszy, ten ogólnie słuchał Słowa Bożego. Ale, to się zgadza, ale nie Słowa Bożego zgodnie z objawieniem i biblijnym proroctwem na dany czas. On słuchał, co Mojżesz, co Abraham, Dawid i wszyscy mówili. Ale ci, którzy to zwiastowali, nie byli w stanie powiedzieć, tak, to i to się wypełnia teraz. I w tym był ten cały problem. I ja jeszcze mówiłem, że wszyscy, którzy słuchali Jana, otrzymali wprowadzenie do tego, co Bóg wtedy czynił. Nikt nie może mi mówić, że człowiek jak długo głosił, w każdym razie jakiś odcinek czasu głosił i że nikt mi nie może powiedzieć, że nic nie powiedział ludowi Bożemu. Prorok, mąż Boży, nie potrzebuje 20-30 lat służyć. On może wkrótce wiele powiedzieć. I mianowicie to, o co rozchodziło się na ten dany punkt czasu, bo o to się rozchodzi. Z Mojżesza czytać? Może każdy, kto nauczył się czytać. O Abrahamie może mówić każdy, kto nie jest niemym, niemową. Ale tak jak brat Rus już czytał i to wszyscy zauważyliśmy, co Mojżesz miał uczynić, co było jego głównym zadaniem. Wszyscy to czytaliśmy. Mianowicie u Hebrajczyków 3, wiersz 5. Wszak i Mojżesz był wierny jako sługa w całym domu jego, aby świadczyć o tym, co miało być powiedziane. To jest podsumowaniem tego całego. Złożyć świadectwo o tym i na to, dlatego, co później miało być zwiastowane jako objawienie. Ale kto może zwiastować objawienie? Tylko ten, któremu stało się udziałem. I do kogo rozlega się słowo Pana? Komu jest objawiane? Temu, kto został przeznaczony przez Boga na to, tak jak był Jan Chrzciciel. I dlatego on mógł bez wysiłku swoje poselstwo, to poselstwo przynosić i wprowadzić w Nowy Testament, dlatego, że miał objawienie Słowa Bożego. To jest tutaj bardzo, bardzo ważnym. Ilu istnieje jeszcze dzisiaj, którzy dokładnie wiedzą, co Mojżesz powiedział, jak daleko można iść, się posunąć w sabat, kiedy, co można jeść, pić i tak dalej, albo nie. Oni wszystko wiedzą. Tylko nie to, co w tym wszystkim, we wszystkich ofiarach, we wszystkich tych uroczystościach i tych przepisach, co tam zostało włączone jako objawienie i miało być potem zwiastowane. I ja wierzę, tak to jest ze wszystkimi prorokami i tak to jest ze wszystkimi, z całym Słowem Bożym. Wszędzie to jest objawienie. Objawienia nie można się nauczyć, to trzeba osobiście otrzymać. Ono musi zostać darowane człowiekowi przez Ducha Bożego. Co myślicie? Ilu teologów się zatrzymuje przy drugim wierszu u Hebrajczyków 3, gdzie jest napisane o Jezusie, wiernego temu, który go ustanowił, jak i Mojżesz, który go ustanowił. I mówią, tak, widzicie, Bóg go przecież ustanowił. Można wziąć jedno Słowo Boże i gdy nie połączy się, nie złączy się tego Słowa Bożego ze wszystkimi innymi Słowami Bożymi, ze wszystkimi innymi Słowami Bożymi, aby tak Bóg mógł odpowiedzieć, wtedy można i ze Słowem zbłądzić, gdy nie ma się objawienia Słowa. Ilu bierze objawienie, który rozdział to jest? 3:14 wiersz. Objawienie 3:14 wiersz, gdzie jest napisane, że Jezus jest początkiem stworzenia Bożego. I idą do przypowieści 8, gdzie jest mowa o mądrości i tam jest napisane Ciebie Bóg jako pierwszy, jako pierwiastek swego stworzenia uczynił. I mają tyle nici, które przędą razem i na końcu są związani w tej sieci, którą sami spletli, dlatego że nie mieli Bożego objawienia. Nie można z rozumem iść do tego, co Duch Boży darował i inspirował. To może tylko przez tego samego Ducha być objawionym. Ten Duch bada wszystkie rzeczy, nawet głębokości Boże. Jak wdzięczni możemy być za to, że Bóg nam tutaj pomógł, że nas wziął do swojej szkoły, że nie siedzimy u stóp Gamaliela, aby tam studiować teologię. Nie wiem, niektórzy z was ze starych czasów przypominają sobie tego holenderskiego mnicha, który raz tutaj przybył. I wszystko, on wystąpił, chciał wstąpić i tak dalej. I tutaj nie było nic, gdzie można by było wstąpić. I on potknął się o boskość Jezusa Chrystusa. Nazywał mnie bratem i powiedział, bracie Frank, ja 7 całych lat studiowałem. I tą główną rzeczą w tym na tych studiach było, aby postawić te pojedyncze osoby Boże sobie nawzajem naprzeciw. Ja nie potrzebuję 7 lat. Nie potrzebuję ich stawiać sobie naprzeciw, ani obok siebie, ani ponad siebie, ani obok siebie. Nie potrzebuję w ogóle nic. Potrzebuję Boga tylko w duchu i w prawdzie wzywać. Tak, wołać do Niego. Wtedy On się objawia nam. Ale widzimy, jak ciężko ludziom jest to czynionym. Mają Mateusza 3 i już to się zaczyna. Jeden jest w wodzie, drugi zstępuje, trzeci jest jeszcze wyżej i mówi gdzieś skądś. I już tą rzecz według swojego rozumu mają chwytają. Jak już powiedziałem, od samego początku aż do końca to Słowo Boże trzeba właściwie uporządkowywać do tego właściwego kontekstu, do którego należy. Co byłoby, gdyby Bóg się nie objawił w ziemskim i niebiańskim zakresie, nigdy nie mógłby nas w to włączyć. Kiedy spoczywa Boże podobanie na nas? Wtedy, gdy widzi Chrystusa w nas i może powiedzieć, Ty jesteś moim umiłowanym synem, w Tobie mam upodobanie, znalazłem upodobanie. Wszystko było potrzebne w tym historyczno-zbawiennym zakresie, aby z nas uczynić synów i córki Boże. Pozwólcie mi kilka miejsc ze Starego Testamentu przeczytać, aby wam ukazać, jak ciężko było wtedy rozpoznać i rozeznać, co w tamtym czasie się wypełniało. U Zachariasza 9 jest to znane słowo, które jest czytane na pierwszy adwent we wszystkich kościołach i wszędzie. słowo z Zachariasza 9, od wiersza 9. Wesel się bardzo, córka cyrko syjonska, wykrzykuj, córko jeruzalemska, oto twój król przychodzi do ciebie. Sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu źrebięciu oślicy. Pozostańmy tutaj stać, zatrzymajmy się. Możecie teraz albo później Mateusza 21 przeczytać i stwierdzić, jak Pan swoim uczniom powiedział, idźcie i przyprowadźcie tą oślicę z oślęciem. I gdy ktoś was zapyta, powiedzcie wtedy, Pan potrzebuje. I gdy będzie to możliwe, pośle z powrotem. To słowo się wypełniło dosłownie. Pan wszedł do Jeruzalemu i radowali się, czy nie? Wszystko się cieszyło, radowało, śpiewało. Tak, tam były gałęzie kładzione i hosanna wołane i tak dalej. Uwielbiony będzie ten, który w imieniu Pańskim. Ale od teraz nikt z nas nie może osądzać nauczonych w piśmie. Najwyżej, że nie słuchali Jana Chrzciciela, dlatego że nie słuchali poselstwa Jana Chrzciciela. Ale słuchajcie, co jest napisane w wierszu 10. W wierszu 10 jest napisane: i zniszczy wozy wojenne z Efraima i rumaki z Jeruzalemu, a łuki wojenne będą połamane. I ogłosi pokój narodom, a jego władza będzie od morza do morza i od Eufratu aż po krańce ziemi. Tutaj w jednym tchu wypowiedziane. Wesel się bardzo, córko syjońska. Twój król przychodzi do ciebie na oślęciu, źrebięciu, oślicy. To jest ta zapowiedź. I potem jest napisane: i zniszczy wozy wojenne z Efraima. I teraz was zapytam. Kto nie mógł tego rozeznać i uporządkować przez Bożą inspirację Ducha Świętego? Czy nie mógłby dalej czytać? Czy musiałby pozostać stać przy wierszu 9? Czy nie mógłby przeczytać i 10 wiersza i oczekiwać, że to się stanie? Gdy w tym ziemskim to rozsądzimy stuprocentowo, bo tu jest napisane: wtedy zniszczy wóz wojenny z Efraima i rumaki z Jeruzalemu, a łuki wojenne będą połamane i ogłosi pokój narodom. To była nadzieja Izraela, że Pan przyjdzie, jako potężny król się objawi i że ci Rzymianie tam się wyniosą i że tak, ten punkt brzmiał: pokój na ziemi i upodobanie w ludziach. I weźmiemy to inne miejsce, gdzie Pan mówi: nie myślcie, że przyszedłem po to, aby przynieść pokój na ziemię, ale aby przynieść miecz. Jeden będzie przeciw drugiemu. To złączcie mi to razem. Tam śpiewa cały chór niebiański: chwała Bogu na wysokości i pokój na ziemi. Upodobanie ludziom. I gdy tak daleko to było, wtedy Pan mówi: nie myślcie, że przyszedłem, aby przynieść pokój. Tak, drodzy ludzie, co się zgadza? To jedno albo to drugie. Oboje jest napisane w Biblii. Pokój tym bliskim, pokój dalekim. W jednym złączeni w Chrystusie. I nagle, widzicie, nie rozum uporządkowuje, ale Duch Święty, który to słowo napisał. Ten sam Pan, który w kazaniu na górze powiedział. Wszyscy znacie to kazanie na górze. Z pewnością na pamięć. Powiedział, kto powie do brata swego błaśnie, ten jest winien. Tak, dusza twoja będzie od ciebie zażądana dzisiaj. Tutaj takie rzeczy można by tutaj tuzinami wyliczać. Ale trzeba to właściwie zrozumieć i móc uporządkować przez łaskę Bożą. Aby wiedzieć, co, gdzie, kiedy należy i w jakim kontekście i związku to stoi. Ten sam Bóg, który z majestatem zawołał na górze Synaj, nie będziesz zabijał. Ten sam Bóg powiedział Saulowi, zgładź wszystkich ludzi i bydło i niczego nie oszczędź. Kto to chce uporządkować? Ci ateiści? I mówią, co Bóg chce w ogóle od nas. I na końcu są tak zmieszani, że już nie są w stanie wierzyć. Ale my możemy po prostu się radować, cieszyć w duchu. Zgadzamy się z każdym jednym Słowem Bożym. I mówimy, Bóg ma rację w każdym jednym punkcie. Czy mam wam ten punkt powiedzieć? Ten jeden z tego kazania na górze. Kto do swego brata powie? Słyszeliście to? Kto do brata swego powie, błaźnie, głupcze, ten człowiek, któremu Pan zamierzył ten zwrot, to nie był brat, ten powiedział, ja moje spichlerze napełnię, będę miał dosyć na ten przyszły rok i nic nie może mi się stać. Zauważacie, o co się rozchodzi? O, abyśmy mogli się nauczyć każde jedno Słowo Boże z prawdziwością widzieć w tym świetle, do którego, w którym nam to zostało pozostawione. Wtedy wszystko jest w porządku. Kto powie do brata głupcze, z tym jest źle. Ale niewierzący, który w ogóle Pana nie rozpoznaje i nie przychodzi do Niego i tak czy tak jest błaznem i głupcem i jeszcze mówi do kogoś, ten zwraca tylko uwagę na to niebezpieczeństwo, w które sam idzie. To jest ta różnica. Trzeba te rzeczy rzeczywiście widzieć uporządkowane i także rozumieć. Tak. Przejdźmy do tego punktu z powrotem. Raduj się, wesel się, córko syjońska i tak dalej. I potem te wojenne wozy i rumaki z Efraima i Jeruzalemu, a łuki wojenne będą połamane i tak dalej. Czy to wtedy się stało? Właśnie nie. I dalej. I ogłosi pokój narodom. Komu pokój ogłosił? Ludom? Nie mówił w ogóle do ludów ani narodów. On powiedział, nie chodźcie na drogę do pogan. Posyłam was tylko do zgubionych owiec Izraela. Ale tu jest napisane, że do ludów, nie tylko do Izraelowi, ale ludom obwołał pokój. I dalej czytamy. A jego władza będzie od morza do morza, od Eufratu aż po krańce ziemi. Mówię wam, gdy Pan przyjdzie znów jako król pokoju, aby obwołać to tysiącletnie królestwo, wtedy to wszystko się wypełni. Jego panowanie będzie od jednego do drugiego końca ziemi i będzie pokój na ziemi. Czy to się zgadza? Tak. A więc ten jeden wiersz na tamty czas, a ten drugi jeszcze dzisiaj jest w przyszłości, ale ludzie, którzy to tak czytali i teraz to ten punkt w wierszu 11, wiersz 10 było tylko było to zapowiedzią, a teraz wiersz 11. Nadto za cenę krwi Twojego przymierza wypuszczę na wolność Twoich więźniów z cysterny bez wody. Możecie przeczytać u Efezjan 4, od wiersza 8. On to więzienie, on powiódł za sobą jeńców, tych jeńców, którzy tam na dole byli trzymani, wyprowadził. Mateusz 27, od 51. To, co tu jest w wierszu 11 napisane. Ja Twoich więźniów wypuszczę. I wyszli z grobów po Jego zmartwychwstaniu i weszli do świętego miasta i ukazali się wielu. Wiersz 53 Mateusza 27. Ale między tym ten jeden wiersz, który nic nie miał do czynienia z pierwszym przyjściem Chrystusa, ale dopiero z obwołaniem tysiącletniego królestwa. Widzicie, jak musiało być to ciężkim i trudnym dla tych przywódców religijnych na tamten czas, dla tych kaznodziei i kapłanów i tak dalej, aby to właściwie przeczytać i zrozumieć. To nie było łatwym, powiem jeszcze raz. Łatwym stało się dla wszystkich, którzy to prorocze posolstwo na tę godzinę usłuchali. I ja powiem wam, to jest u Łukasza napisane, bo nauczeni w piśmie dla swej osoby odrzucili to zbawienie Boże i nie dali się ochrzcić chrztem Janowym. A więc oni ani nie uczynili tego pierwszego kroku i nie skłonili się przed Bogiem. I to, co wtedy się historycznie zbawienie stało, w tym historyczno-zbawiennym zakresie stało, oni czynili to bez tego, żeby rozpoznali tą godzinę Bożego łaskawego nawiedzenia. Ja przeczytam wam to z Łukasza z rozdziału 7. Z Ewangelii Łukasza 7 rozdział, nam wszystkim znane słowo. Tutaj pisarz pisze odnośnie Malachiasza 3, wiersz 1. Powrócimy zaraz do tego. Tutaj u Łukasza 7 od wiersza 27. To jest ten, o którym napisano: oto posyłam posłańca mego przed Tobą, który przygotuje drogę Twoją przed Tobą. Powiadam wam, nikt z tych, którzy się z niewiast narodzili, nie jest większy od Jana, lecz najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy od niego. A cały lud, który to usłyszał, i celnicy wielbili sprawiedliwego Boga za to, że byli ochrzczeni chrztem Jana. Natomiast faryzeusze i uczeni w zakonie wzgardzili postanowieniem Bożym o nich samych, bo nie dali się przez niego ochrzcić. To rozpoczyna się z podporządkowaniem pod wolę Bożą i przez to i czynić wolę Bożą. Tak rozpoczyna się wprowadzenie w tą wolę Bożą, w tym, że jest się gotowym ją czynić. I kto nie uczyni tych pierwszych kroków, ten będzie źle mógł uczynić drugie i trzecie kroki. A więc trzymajmy się mocno. Tutaj jest napisane z powodu Zachariasz 9:1. 9:11. Nadto za cenę krwi Twego przymierza. On był zraniony z powodu naszych grzechów. Albo myślicie, że Bóg jeszcze raz przeleje krew, aby inne przymierze zawrzeć? To nowe przymierze zostało zawarte. Ta krew została przelana wszyscy ci starotestamentowi święci, którzy swą ufność w Mesjasza składali, nie zostali zawiedzeni. To więzienie zostało otwarte i ludziom zostały dane dary. To się więc stało, ale już jak to było często podkreślone, wiersz 10 mówi o tym, co jeszcze przyjdzie. I weźmy to słowo z proroka Malachiasza z 3 rozdziału od wiersza 1. Malachiasz 3, wiersz 1. Cały wiersz jest nam znany, ale ja przeczytam tutaj ostatnią część. Pan, którego oczekujecie, to jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste on przyjdzie, mówi Pan zastępów. Lecz kto będzie mógł znieść dzień jego przymierza i kto się ostoi, gdy się ukaże? Gdyż jest on jak ogień odlewacza, jak łuk foluszników. Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebrno. Będzie czyścił synów Lewiego i będzie ich płukał jak złoto i srebro. Potem będą mogli składać Panu ofiary w sprawiedliwości. Widzicie, ta pierwsza część, ten pierwszy wiersz, to Pan sam u Mateusza w 11 rozdziale tutaj brał, wspominał to, i u Marka w pierwszym wierszu, w pierwszym rozdziale także mówił odnośnie tego, ale drugiego wiersza nie czytali, trzeciego też nie. Dlatego, że to jeszcze nie był ten punkt czasu, w którym przyjdzie ogień i będzie wytapiał. To było wtedy. Jeszcze nie był czas na to. To, co na tamte dni było przeznaczonym, to się stało. To inne, to, co w jednym tchu zostało wypowiedziane, ale nie na tamten czas dotyczyło, to dzisiaj jeszcze jest w przyszłości i wiemy, że to się stanie i wypełni. Zauważacie już w wierszu 2, co to z sobą przynosi? Lecz kto będzie mógł znieść dzień jego przyjścia? Wtedy z nim uczynili, co chcieli. Ale to mówię wam, gdy Pan przyjdzie znów z wielką mocą i chwałą, i wszystkie pokolenia ziemskie będą krzyczeć i narzekać. Wtedy się to wypełni. Kto będzie mógł znieść dzień jego przyjścia? I kto się ostoi, gdy się ukaże? Przejdźmy do ostatniej części u Malachiasza 3, bo w wierszu 19 jest mowa o tym dniu. Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem i spali ich ten nadchodzący dzień. Kto będzie spalony? Nie synowie Lewiego. Oni będą wytapiani, wypróbowani. Którzy są ci, którzy będą spaleni? Ci zuchwali, ci bezbożni. Zauważacie, jak ciągle znowu trzeba uważać? Nie można po prostu powiedzieć, ach, ogień spadnie i pozostanie tylko popiół. Trzeba Słowo Boże dokładnie brać i dokładnie czytać. I gdy wtedy jeszcze ma się tą łaskę, przez Ducha jest się prowadzonym, wtedy widzi się, gdzie należą te rzeczy. Wtedy powinniśmy się radować i naszemu Bogu przynosić chwałę. Dlatego, że nam objawił swoje słowo. W ostatnich wierszach czytamy, Starego Testamentu, w ostatnich wierszach u proroka Malachiasza w 3 rozdziale, 23 wiersz. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana. I zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, aby gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. My wszyscy to już słyszeliśmy i przebieraliśmy to. Jak ten anioł, który dał zapowiedź przyjścia Jana Chrzciciela, jak starannie tylko pierwszą część zmienił, a nie drugą. Ktoś by mi mógł powiedzieć, czy aniołowie Boży znają także Słowo Boże? Myślę, że tak. Wierzę, że tak. Albo myślicie, że nie. Co? Proszę. Tutaj to jest zbyt wielkie pytanie i dla mnie. Ale kto jest koło Boga z Bogiem, który jest w Bogu i jest z Boga, ten zna Słowo Boże i wolę Bożą. Nigdy nie byli zgubieni, dlatego nie wiedzą, co znaczy zbawienie. Ale ja przeczytam wam to tutaj. Z Łukasza, z Ewangelii Łukasza. Abyście wiedzieli, że to jest napisane. Mianowicie połowę wiersza. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział. Od wiersza 17. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział, od wiersza 17. Może jeszcze 16. Wielu też spośród synów izraelskich nawróci do Pana Boga ich. Alleluja. Nie do siebie samych, nie do jakiejś społeczności wiary, czy do jakiegoś ruchu rozbudzeniowego, czy jakiegoś charyzmatycznego, jakiejś charyzmatycznej rzeczy, która porusza świat. Ale wielu spośród synów izraelskich nawróci do Pana Boga ich. On to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej, aby zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. Druga część tu nie jest napisana, tylko pierwsza część. Aby serca ojców zwrócić do dzieci, ku dzieciom. Ta druga część i te serca dzieci do ojców. Tutaj tej części brakuje. Nie myślcie, że aniołowie coś cierpią na zanik pamięci. Nie. Wszystko ma swoje miejsce. Wtedy rozchodziło się o to, aby ta pierwsza część się wypełniła. Aby te serca tych ojców zwrócić ku dzieciom. Tych wierzących Starego Testamentu były zwrócone te serca do tych z Nowego Testamentu, którzy mieli być zrodzeni według Pisma z Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale. Ilu ich go przyjęło, jego przyjęło, tym dał moc, aby stali się dziećmi Bożymi, mianowicie tym, którzy wierzą w Jego imię. Jasne rozróżnienie tego, co w Starym Testamencie było prorokowanym. I nie tylko rozróżnienie, ale uporządkowanie dla zboru pośród ludu Bożego, aby ukazać, gdzie co należy. I moglibyśmy wielką część miejsc Biblii przeczytać i wam ukazać, jak ciężko to było w tamtym czasie te rzeczy samodzielnie uporządkować. Dzisiaj to wiemy, dzisiaj mamy ten wielki przywilej, że przez objawienie możemy widzieć, co już się wypełniło. I przez objawienie rozpoznajemy, że to, co jeszcze z przyszłości się wypełni i na to czekamy. Ta pierwsza część jest za nami, a więc ta druga część się potem dokładnie tak sam, też tak wypełni. I nie osądzajmy ludźmi z tamtego czasu, bo wielu, którzy żyją w tym czasie, także nie rozpoznaje, co Bóg teraz czyni. Kto czyta Pismo, miałby właściwie rozumieć i spojrzeć w Nowy Testament. To się wypełniło, a więc ta dalsza część jeszcze jest niewypełniona. I tak możemy liczyć z tym. Jak już powiedziałem, jest wielka liczba tych miejsc. Ja sobie zadałem ten trud, aby te miejsca wyszukać. I to mnie dotknęło i przemogło. Ja rozpoznałem, że nie każdy, że nie tylko obchodzić się ze Słowem, czy chodzić do jakiejś szkoły, czy dożyć jakieś seminarium, czy szkolenie, ale ci, którzy w tej szkole Bożej się znajdują, słuchają, oni słuchali, dali się ochrzcić i przez to skłonili się przed Bogiem i poszli za wolą Bożą i nie mieli trudu z tym, aby pod tym, gdy dali się uporządkować biblijnie. To, co potem się stało, aby to biblijnie uporządkować, nie były tylko miejsca napisane, gdzie pierwsze, drugie, trzecie przyjście było z sobą związane. Izajasz 53 także jest jeszcze dzisiaj napisane. On wzrastał jak roślina z suchego lądu. I cały rozdział, co wtedy miało się stać z naszym Panem, jest tam napisane. Tutaj pozwólcie mi to podkreślić. Kto w czasie Bożego łaskawego nawiedzenia, gdy ta Boża historia zbawienia na ziemi się dzieje i przed naszymi oczyma się wypełnia, kto ma łaskę uporządkować się pod wolę Bożą i iść według tego, ten to wszystko inne, co jeszcze potem się stanie, także rozpozna i będzie w stanie uporządkować. Kto ale sam się nie skłoni i nie da się uporządkować, porządkować, gdzie chce rozpocząć, gdzie chce skończyć, ten początek został uczyniony z Janem Chrzcicielem. Prawda? On przez niego został uczyniony ten początek. I to było tak przyobiecane. Ja poślę posłańca mego przed sobą. To była prawda. On sam podporządkował się woli i Słowu Bożemu na tą godzinę, na tamtą godzinę. I jak u Izajasza 43 rozdział jest powiedziane, ten głos był na pustyni, się rozległ, był słyszalny, ten głos pański. Bóg Pan użył ludzkich ust, aby przemówić do ludu. Ten, kogo Bóg na to przeznaczył, aby otrzymał Jego Słowo i dalej to niósł, podporządkował w woli i Słowie Bożym. Wszyscy, którzy przychodzą, aby słuchać, tam jest potrzebne uporządkowanie i podporządkowanie pod wolą Bożą. Tam nie może ktoś powiedzieć, o, ja to inaczej się uczyłem, albo to widzę inaczej. Tutaj mamy tylko to jednorazowo widzieć, mianowicie tak, jak Bóg to widzi. Kto był tym okiem? Jest u Izajasza napisane. Ty masz oczy. Mianowicie ci prorocy, tych proroków zasłoniłeś. Te prorocy byli tymi widzącymi, I dlatego Bóg dzięki jemu nie brał jakichś teologów, bo każdy by coś innego mówił. Nikt nie powiedziałby, co Bóg powiedział. Bóg brał i bierze proroków, aby Jego słowo rozległo się do nich. I od tego rozpoczyna się historia zbawienia. Jan był częścią tego, co zgodnie z biblijnym proroctwem, jako wypełnienie w łączności z pierwszym przyjściem Chrystusa miało się stać. W tamtym czasie zostało urzeczywistnione. Ja pójdę jeszcze krok dalej. To nie pomogłoby nam, aby wiedzieć, co wtedy się stało. Nam może być tylko pomożonym, gdy wiemy, co teraz się dzieje. Co teraz, przed tym wielkim i strasznym Dniem Pańskim, co teraz, przed zabraniem oblubienicy Jezusa Chrystusa, się dzieje. Jak to wywołanie, przygotowanie i podporządkowanie pod wolę Bożą, to wejście na wolę Bożą. I przez to wolę Bożą, jak to się wszystko dzieje, to rozpoczyna się zawsze, tak jak wtedy u Jana się rozpoczęło. Ten zarzut, który był uczyniony faryzeuszom i nauczonym w piśmie, jak czytaliśmy, to był ten, że im zostało powiedziane: wy was nie podporządkowaliście pod wolą Bożą. Nie daliście się w biblijnie ochrzcić przed tego męża, który jako ten, który miał przygotować drogę, został posłany. Wy to zbawienie Boże, o którym głosiliście całe życie, dla was samych odrzuciliście. Nie poszliście drogą Bożą, która została przygotowana, ale pozostaliście na swych własnych drogach i szliście nimi. Czy nie trzeba było wiedzieć, co u proroka Izajasza 55 jest napisane? Moje drogi nie są waszymi drogami, i tak dalej, i tak dalej. Bóg ma drogę i ta droga miała być przygotowana. I ten człowiek, który to czynił, tam był. I tam byli jeszcze ci celnicy i grzesznicy i ci, którzy uderzali się w pierś, którzy nie przychodzili z podniesionym nosem, ale upokorzeni przyszli, aby słuchać Słowa Bożego. Można by tutaj naganić, zewnętrznie można byłoby powiedzieć, ten człowiek nie miał nawet ani jakichś szat, gdzie miał być zaordynowany, gdzie miał być postanowiony i posłany, ale Pismo mówi tak pięknie: wystąpił mąż przez Boga posłany, jego imię było Jan. I to jest to wspaniałe. W tym programie Bożym, mąż Boży z poselstwem Bożym, początek został uczyniony. Wszyscy, którzy podporządkowali się Bożemu poselstwu, którzy respektowali Bożą decyzję i czynili to, co od nich było żądanym, oni otrzymali udział w tym, co wtedy się działo. Kto od samego początku się daje uporządkować i podporządkować, nie będzie miał trudności z tym, co jeszcze przyjdzie, aby to uporządkować. Czy możecie na to amen powiedzieć? To jest ten punkt. Wpierw rozpoczyna się to twoim i moim podporządkowaniem w tym zakresie, który teraz ma płatność dla nas. I my nie czynimy jakiejś tajemnicy z tego. My żyjemy w proroczym okresie czasu. I musimy po prostu się pogodzić z tym, że dzisiaj są inne miary przykładane. Ale to, co wokół nas się dzieje, jest to inaczej niż gdy było to przed 100 albo więcej laty. My żyjemy w czasie końca i dlatego musi wszystko, co jest napisane odnośnie czasu końca, musi się wypełnić. I rozumiecie, z tym tak źle się możemy pogodzić. Czy Pan nie przepowiedział, że miłość w wielu oziębnie? Czy Paweł, przecież Pan dał zapisać przez Pawła, że ludzie będą zuchwali, pyszni i tak dalej. Wszystko można przeczytać. I gdy czasami mówimy, że takiego czasu jeszcze nie było, wtedy się to zgadza. Ale tak samo nie możemy się zatrzymywać przez to. Po prostu powiedzieć, Panie, to jest wypełnienie Pisma. Amen. Panie, to jest wypełnienie Pisma. Amen. I dalej iść. Gdybyśmy się chcieli zatrzymywać przez wszystko, to się przecież nie da. Myślę, że to już tu raz mówiłem. I gdyby wszyscy wierzący się modlili, Panie, niechby żadna wojna nie przyszła, żeby już żadne trzęsienie ziemi nie nastąpiło, ani nie było głodu w krajach trzeciego świata i tak dalej. Moglibyśmy jako wierzący pościć aż do przyjścia Pana. Pomimo to by się to stało. Działo, dlatego że święte usta Pana to wypowiedziały, że będą wojny i krzyki wojenne i na to będzie trzeba powiedzieć amen. Tak samo jest napisane. Gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, będą mówić, mówić można wiele, ale koniec przychodzi po ten wielki koniec przychodzi po tym. A więc uporządkowujmy wszystko w biblijnie. Nie błądźmy w tym. Ci niewierzący mogą nam to trzymać i mówić, gdzie pozostaje sprawiedliwość Boża i zarzucać to. Ale czy pytają w ogóle niewierzący o Bogu, ci milionerzy i wszyscy, którym tak dobrze się wiedzie, którzy oni w ogóle nie pytają o Bogu, o Boga, idą swoimi własnymi drogami, ale nas, którzy jesteśmy wierzący, chcą zapędzić wróg i stawiamy pytanie, gdzie jest sprawiedliwy Bóg? To nie ma pytania. Naturalnie istnieje sprawiedliwy Bóg, ale ta niesprawiedliwość jest między ludźmi. I tak jest napisane. Ta niesprawiedliwość wzrośnie, będą głody, drogie czasy. Wszędzie słyszy się tylko, że nam tu jest jeszcze dobrze, możemy Bogu dziękować. Czasami to jest trudno, gdy widzimy, co jest czynione, robione, ale wielu wiedzie się jeszcze gorzej, wiele gorzej, ale wszystko musi tak przyjść, dlatego że jest to wypełnieniem się Pisma. W Słowie jest na to pierwsze i drugie przyjście, wszystko napisane. I prorocy, u proroka, u Izajasza 48 w wierszu 3 jest napisane, te wcześniejsze proroctwa przedtem zwiastowałem, z moich ust wyszły i je oznajmiłem. I nagle je wypełniłem tak, że się stały. Bóg czuwa ponad swoim słowem. Myślimy jeszcze na wszystkie te różne interpretacje odnośnie poselstwa Bożego na ten czas, na to objawione słowo i Pismo Święte. I to dzieje się dlatego, że ludzie właśnie nie potrafią uporządkować Biblii. Nie są przeznaczeni na to. I oni sami nie dali się jeszcze podporządkować i uporządkować w to, co Bóg teraz czyni. Krótko jeszcze, w skrócie. Ja już chcę zakończyć, ale i my musimy rozpocząć tam, gdzie teraz w czasie końca się to rozpoczęło. I z bratem Branhamem to się rozpoczęło. To mówimy otwarcie i jasno. Na całej ziemi, w tej generacji, nie ma ani jednego człowieka, który by jako posłany od Boga mógłby powiedzieć o dniu, o zleceniu, o powołaniu, i który miałby legitymację i potwierdzenie od Boga, który by był tak wylegitymowany jak on. Bóg go posłał. Co było z nim? On był sam uporządkowany w to, co Bóg na ten ostatni czas, na te ostatnie dni przyobiecał. Dlatego, że on był usłany w tym Słowie Bożym i przez niego ten ostatni odcinek został rozpoczęty przez Boga, nie przez człowieka. Co mógł ten biedny William przez to, który musiał trzymać swoją rękę na rozdartych spodniach? Co mógł ten biedny człowiek za to, że nagle wstąpiła światłość do jego pomieszczenia i anioł pański stał przed nim i mówił: ja zostałem posłany od obecności Bożej do ciebie. Co on mógł za to? O, powiecie, tak, to trzeba wpierw wierzyć. Ja wierzę dla was. I mówię wam, z jakiego powodu. To nadnaturalne to jest boska istota i te uczynki. Czy nie przyszło trzech mężów do Abrahama, czy nie pokazał się anioł pański Mojżeszowi, czy Jakub nie bojował z aniołem pańskim, aż zeszedł poranek? Jak rozpoczął się Nowy Testament? Czy nie przyszedł anioł do Marii, do Zachariasza? Czy nie przyszedł anioł do Pawła w więzieniu? Bóg jest nadnaturalnym Bogiem. I gdy nic nadnaturalnego się nie dzieje, trzeba zapytać się, czy Bóg jest obecny. Tak to jest. Bóg zawsze w nadnaturalny sposób działał. Co było z tym słupem ognia? Czy to była jakaś chmura, którą się wykręca i spada deszcz? Nie, to było światłość. To była ta światłość, w której Bóg mieszka, ta wspaniała obecność Boża. Chwała Boża, która go otacza. Co była skała na pustyni? Czytajcie 1 do Koryntian 10. Ta skała, z której pił Izrael, to był Chrystus. Albo nie. Tak jest napisane. I w tym słupie ognia, jako Pan Jehowa, jako skała Chrystus. Uporządkujcie to. Pan mówił do mego Pana: o, mógłbym się radować. Dla mnie te rzeczy są tak wielkie, potężne i cudowne. Gdzie inni sobie kruszą zęby, w tym my sobie je ostrzymy. Bóg ma ludzi na ziemi, którzy po prostu stają się częścią Jego planu i w końcu częścią Jego słowa. Gdy to się zgadza i w to wierzę z całego serca, niech Bóg przebaczy każdemu, kto wątpi. Ten niech woła z całych sił: pomóż mojej niewierze. Bo to może być, że gdy ktoś jeszcze niczego nadnaturalnego z Bogiem nie przeżył i w ogóle nie wie, co się stało w tym nadnaturalnym w czasach Biblii, ten może będzie miał trudności i powie: no tak, czy jest to tak, czy nie? Trzeba pewnych rzeczy osobiście dożyć, aby je można zrozumieć. Ale nie każdy jest prorokiem. Nie każdy będzie powoływany, posyłany w nadnaturalny sposób. I tak to było wtedy, gdy Jozue miał wystąpić do boju. Co to było? Tam stał nagle mąż przed nim w pełnej zbroi z mieczem. I Jozue zapytał: należysz do nas, czy do wrogów? Tam przyszła odpowiedź: ja jestem wodzem wojsk Pana. Co tam się działo w Jozłem? Co było z Manoem? Co było z Gideonem? co było ze wszystkimi tymi mężami. Ten jeden mucił tam na klepisku i nagle przyszedł tam anioł. Chwała Bogu. Gdziekolwiek byśmy byli, oby przyszedł, przyszły odwiedziny z nieba i tak dalej. I tak jest napisane, jeśli dobrze przypominam, w tym uwielbieniu, które jest jak proroctwo u Zachariasza, które Zachariasz miał na ustach swych. A więc Bóg tą ostatnią fazę przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa tak prowadził, że zaczął nadnaturalnie działać i tego, którego posłał, objawił, o co się rozchodzi. Ja to pisałem i na pewno już mówiłem. Anioł dosłownie zacytował słowo z Jana 1. Anioł dosłownie cytował z Jana 1 rozdział. Wyjaśnił, o co teraz się rozchodzi. O ten ostatni znak, o znak Mesjasza, o tą służbę Syna Człowieczego. Wszystko wyjaśnił. Jak wiernym jest Bóg. W tym nie ma błędu. To nie jest jakąś interpretacją. To jest biblijnym posłaniem, nadnaturalnym powołaniem, Bożym zleceniem. Tak to się rozpoczęło. Myślę, ta ostatnia faza. I teraz my jesteśmy na kolejce, abyśmy i my dali się uporządkować, ładnie w to wprowadzić, włączyć, dać włączyć, w to, co nam jako objawienie zostało zwiastowane. Mojżesz miał złożyć świadectwo o tym, co tam jako objawienie we wszystkim, co tam było. W tych pięciu długich księgach z nie wiem ilu rozdziałami. Wszędzie. Tu trochę i tam trochę i tam. Jak prorok Izajasz w rozdziale 28 mówi. Tutaj troszkę i tam trochę. Ale na końcu jest napisane. Aż do objawienia Pana. Czy mają ci żywi pytać tych martwych? Nie. Tam do wskazówek Pana. I nikt nie potrzebuje wstępować do nieba, aby słowo na ziemię przynieść. I nikt nie potrzebuje poza morze płynąć, aby nam je przynieść. To prawdziwe słowo prawdziwego Boga nam zostało przyniesione. Znajdujemy się w ostatniej części historii zbawienia. Zostaliśmy do niej wprowadzeni. Teraz mamy tylko jedną prośbę. Panie, uporządkuj nas w to według Twego słowa. Złącz nas tak, aby w końcu mogło się stać, co Ty Tobie sobie zamierzyłeś, aby Twoje imię uwielbić. Zamknijmy tą myślą. Aby każde słowo prawdy właściwie rozróżniać i uporządkowywać, mianowicie tam, gdzie to należy. Czy to Stary, czy Nowy Testament. To, co Jakub mówi w Dziejach Apostolskich 15, po tym, gdy Piotr mówił, tam została uczyniona potężna wypowiedź. Drodzy bracia, słuchajcie mnie. Tam Piotr mówił, o co się rozchodzi. I z tym zgadzają się wszystkie słowa wszystkich proroków. To jest niebiańska muzyka. Z tym zgadzają się słowa wszystkich proroków, bo tak jest napisane. Potem powrócę i odbuduję zburzony dom Dawida. I on słuchał i słuchał. I biblijnie to ufundamentował. Chwała za to cudowne Boże Słowo, za to objawione Słowo, za tą mannę, niebiański pokarm. Ja jestem wdzięczny. I jeszcze jedno pragnienie mam z tym do związania, które zostało już wypowiedziane. Obyśmy, którzy to zrozumieliśmy, że Bóg, ten nadnaturalny, nowy początek przed bezpośrednim końcem uczynił, że my tą łaskę otrzymaliśmy. I także, abyśmy otrzymali tą łaskę, abyśmy trochę tego nadnaturalnego z Bogiem dożyli, żebyśmy nie tylko byli słuchaczami, ale abyśmy otrzymali udział w tym, co Bóg teraz czyni. Ja wierzę, że tak to będzie. Nie będziemy mieli wszyscy widzieć słupa ognia, czy mieli odwiedziny anioła pańskiego, ale dożyjemy wszyscy Boga. I wtedy będzie to amen i alleluja. Wtedy będzie uwielbienie i chwała Bogu. Niechby On nam pomógł, niechby On mi, niechby On nam wszystkim pomógł. I jakże jesteśmy zdani na Boga. Każdy dzień, każdą godzinę. I możemy powiedzieć, Panie, pomóż nam, abyśmy nas mogli skłonić się pod tą potężną rękę Bożą, się uporządkować, podporządkować, abyśmy wszystko, co się ma jeszcze stać, mogli uporządkować. Niechby Bóg nas wszystkich pobłogosławił. Amen. Powstańmy teraz i módlmy się. Czy wierzymy wszyscy, że Pan w naszych dniach, w tej generacji, swoje dzieło przyprowadza do zakończenia? Czy wierzymy wszyscy, że to jest proroczy okres czasu? Czy wierzymy wszyscy, że Słowo Boże się we wszystkim i na wszystkich wypełnia, na wszystkim wypełnia? Czy wierzymy, że On nas wywołał? Czy wierzymy, że z tym jest związany cel, pewien cel? Czy wierzymy, że On się nam w nadnaturalny sposób objawi? Alleluja! Chwała Bogu! Chwała Bogu. Zaśpiewajmy jeszcze ten refren. O, to jest Jezus. Potem poproszę brata Rusa, aby się przyszedł pomodlić. O, to jest Jezus. O, to jest Jezus. O, to jest Jezus tylko sam. Ja dotknęłem podołka Jego szaty i Jego krew obmyła mnie do czysta. Ojcze Niebieski, dziękujemy Tobie z głębi naszych serc za Twoje potężne słowo i dzisiaj wieczorem. Ty prowadzisz Twój lud do głębi Twego słowa. To, czego inni nie mogą widzieć, Panie. To darujesz nam. Jak wdzięczni powinniśmy Tobie być. Za wszystko to, Panie, co Ty z łaski objawiasz. Innym zostało to zakryte, ale tym Twoim to oznajmiłeś. Jaka to miłość. Jak wielką miłość do nas żywisz. Obyśmy i my nasze serca szeroko otworzyli i Ciebie miłowali z głębi naszych serc i siebie nawzajem. Panie, daruj nam z łaski. My dziękujemy Tobie. Ty potężnie pobłogosławiłeś i dzisiaj wieczorem, Panie. I Ty nadal będziesz błogosławił. Ty dasz ponad prośby i zrozumienie, Panie. Jednego dnia, Panie, Ty nas zabierzesz, gdy ta godzina nadejdzie. Chwała Twemu cudownemu imieniowi. Amen.